Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki, senatorem Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.
Dzisiaj o kamerach, o aparatach fotograficznych, między innymi podczas rozmowy z naszym gościem. To może od wspomnień zacznijmy. Pamięta pan te pierwsze aparaty fotograficzne, klisze?
Znaczy, oczywiście, jeśli chodzi o tradycyjną fotografię, czy także filmy, to świetnie to pamiętam, ponieważ aparatem fotograficznym marki Smiena robiłem bardzo dużo zdjęć czarno-białych. Mało tego, jakby ten cały proces wywoływania zdjęć mam za sobą, bardzo to lubiłem. Zresztą miałem brata, który był fascynatem. Może samo wywoływanie filmów było uciążliwe, ale już robienie odbitek, robiliśmy to bardzo często, ponieważ no, daje to pewne możliwości też pracy nad każdym tym zdjęciem. Podobnie miałem też okazję używać tradycyjnej kamery z celuloidowym filmem i nawet muszę powiedzieć, że mam jakieś takie ciekawe, unikatowe, archiwalne nagrania. To bardzo szybko się zmieniło. Ja muszę powiedzieć, że to, co dzisiaj nas najbardziej interesuje w naszej dzisiejszej rozmowie, bardziej dotyczy postaci elektronicznej sygnału wideo, czyli to, czym posługiwali się kamerzyści telewizyjni przez parę dziesiątków lat. Wiemy, że jakość tego obrazu była całkiem dobra. Te kamery były duże i ciężkie, natomiast ich pierwszą wadą było to, że one wymagały dość dużego oświetlenia. Podstawą budowy takiej kamery telewizyjnej, do której mieliśmy podłączone kable, które przekazywały ten sygnał do stosownych wzmacniaczy, tudzież innych magnetowidów, urządzeń nadawczych, to była lampa analizująca, na którą padające światło no, dawało swój obraz elektroniczny, następnie ten sygnał był wyprowadzany. No, pamiętam, jak dziś byłem recenzentem pracy magisterskiej, gdzie magistrant opisywał czujniki CCD. Nikt nie wiedział, co to są czujniki CCD. On zapoznał się w literaturze zachodniej z czujnikami CCD i opowiadał, że to jest pewna nadzieja pozyskiwania obrazów. No dzisiaj czujniki CCD są podstawą budowy wszystkich aparatów fotograficznych, cyfrowych, wszystkich kamer. To jest nieprawdopodobna rewolucja, jak pamiętamy, telefonia komórkowa, pierwsza rewolucja, matryce CCD, druga, no komputery. Komputery, muszę powiedzieć, że dużo wcześniej zaczęły się rozwijać w technologii bardzo podobnej jak obecna. Zmieniły się tylko szybkości, ciężar, cena. Natomiast jeśli chodzi o tą rewolucję, która się najszybciej chyba dokonała, to myślę, że to może dotyczyć właśnie matrycy CCD, które są maleńkie, niezwykle czułe, prawie w ciemnościach możemy fotografować i kręcić filmy, a jednocześnie jakość jest nieprawdopodobna. Ja muszę powiedzieć, że wyjmuję telefon komórkowy, robię zdjęcie i w zasadzie ono jest jakości nierozróżnialnej z jakimś super wypasionym, profesjonalnym aparatem fotograficznym. To jest oczywiście niesłychane.
Dodatkowo jeszcze nawet możemy poprawiać jakość.
Myśmy w poprzedniej audycji mówili o MP3-kach i o kompresji dźwięku. Troszkę wspomnieliśmy o kompresji obrazu. I oczywiście mówiliśmy o tym, że w aparacie fotograficznym mamy taki mikroprocesor, czyli tak naprawdę komputer, który powoduje, że ten obrazek może być skompresowany do niewielkich rozmiarów, jeśli chodzi o liczbę bitów, zachowując wszystkie niezwykle wysokie walory swojej jakości, jeśli chodzi o rozdzielczość, jeśli chodzi o kolory, natężenie. Natomiast odrębną sprawą jest to, że ta inżynieria na obrazie odbywa się jakby często bez naszej wiedzy, że mamy specjalny mikroprocesor, który powoduje, że zapisujemy obrazek dużo ładniejszy niż ten, który widzimy. Praktycznie we wszystkich kamerach wizyjnych, tych ręcznych, którymi się posługujemy na co dzień, mamy wbudowany tak zwany korektor gamma. To jest przekształcenie nieliniowe, trochę przypominające taką funkcję eksponencjalną, z nasyceniem w górze, która powoduje, że zmieniamy poziomy szarości. Zazwyczaj obrazy rzeczywiste mają zbyt dużą kontrastowość, co powoduje, że nasze oko tego nie rozróżnia. I właśnie przekształcenie gamma powoduje, że my zmieniamy jakby poziomy szarości obrazu, który zapisujemy, i on przez to jest bardziej czytelny, jest ładniejszy i taki już mamy zapisany w pamięci kamery. Już się nie da tego za bardzo, no można oczywiście funkcję odwrotną zastosować, ale w praktyce to nikt tego nie robi.
Czyli miejmy świadomość, że komputer jest w każdej kamerze.
Oczywiście komputer jest w każdej kamerze, mówimy oczywiście o kamerze amatorskiej, natomiast w przypadku kamer profesjonalnych, bądź też urządzeń studyjnych, bo trzeba wiedzieć o tym, że taki obraz nagrywany kamerą profesjonalną na taśmie, wszyscy siedzimy, dlaczego nie na pendrive czy na dysku, to są ogromne pojemności, ogromne rozdzielczości. Taka kaseta Betacam, no to są ogromne rozdzielczości i one powodują, że możemy ten obraz dalej jeszcze przetwarzać. Oczywiście, kiedy mówiliśmy o kompresji dźwięku, o MP3-kach mówiliśmy, że kompresja może być bezstratna albo stratna, czyli możemy ten dźwięk w sposób niezauważalny dla ucha skompresować, a ucho i tak tego nie rozróżni. W przypadku obrazu często robimy tak, że na przykład poprawiamy ostrość obrazu. No wydaje się to niewiarygodne, ponieważ ostrość to jest jakby dodawanie nowych szczegółów, więc wydaje się, no jeżeli mamy obraz, to możemy już tylko pogorszyć jego jakość poprzez kompresję, ale poprawić, otóż okazuje się, że są takie filtracje, które powodują, że zwiększamy ostrość obrazu. Wydobywamy szczegóły, których normalnie okiem byśmy nie zobaczyli. Także ta inżynieria na obrazach jest niezwykle rozbudowana. Ja muszę powiedzieć, że to jest akurat zagadnienie, któremu od wielu lat poświęcam swoją aktywność naukową. To oczywiście wymaga ogromnych mocy obliczeniowych. Zwykły PC tu absolutnie nie jest w stanie nadążyć. Natomiast jest to niezwykle wdzięczne pole do zastosowania akceleracji obliczeń, ponieważ ta akceleracja obliczeń, no ona jest stosowana w dwóch przypadkach. Albo kiedy danych mamy bardzo dużo do przetworzenia, albo kiedy przetwarzamy procesy, które się szybko dzieją. W przypadku obrazów wizyjnych oba te przypadki zachodzą jednocześnie. Z jednej strony jest to bardzo duża ilość danych, to Państwo się orientujecie, płyta DVD bardzo szybko się zapełnia, jeśli mamy obrazki ruchome, MP3-ek tam się tysiące razy więcej mieści niż obrazu, a z drugiej strony ten obraz no, się rusza, trwa. Tu nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zgubić jakiś fragment obrazu. Dlatego akceleracja obliczeń jest tutaj bardzo mile widziana. Oczywiście technologia FPGA, czyli układów programowalnych, o której kiedyś tutaj rozmawialiśmy, ale także procesorów graficznych. I co ciekawe, w ostatnim czasie, kiedy mówimy o mikroprocesorach, rozwija się całkowicie nowa dziedzina, nowa gałąź w zakresie technologii komputerowych. To są tak zwane procesory GPGPU. Otóż procesor GPU, Graphics Processor Unit, był głównie wykonywany dla rysowania na ekranie różnych obrazków, animacji. To szczególnie było wykorzystywane przy grach komputerowych, w tych wszystkich aparatach, w salonach gier, tak? Bo tam ta grafika ma ogromną rozdzielczość, tamte procesory graficzne były wykorzystywane. Ale okazało się, że technologia przetwarzania procesorów graficznych jest tak atrakcyjna, że w tej chwili całkowicie nowa dziedzina się rozwija, tak zwany General Purpose Graphics Processor Unit, czyli procesory ogólnego przeznaczenia graficzne. One są podobnie zbudowane, natomiast mają pewną elastyczność programową. Już nie wykonują tylko prostych operacji rysowania kółeczek, listków, drzew, ale także bardziej zaawansowane obliczenia mogą wykonywać, którymi je programujemy. I to nam pozwala w sposób niezwykle szybki nie tylko kompresować obrazy, ale także wykonywać na nich różne bardzo skomplikowane operacje. Zresztą takie operacje się wykonuje, jeżeli mamy zdjęcie satelitarne. Wiemy, że satelita wiele dziesiątków kilometrów nad Ziemią się porusza, ale dzięki właśnie przetwarzaniu tego obrazu możemy odczytać gazetę, którą ktoś siedząc na ławce czyta.
Więc pytanie na koniec, czy widzimy to, co widzimy, czyli prawdziwy komputerowy obraz. Jaki on jest?
Znaczy, tutaj jakby są zawsze dwa elementy. To znaczy, pamiętam czasy przed 89 rokiem, kiedy się mówiło, telewizja kłamie. I tu wiemy, że możliwości kamerzysty są ogromne. Kamerzysta może pokazać tłum, kiedy go nie ma. Może pokazać dwie osoby na zgromadzeniu, na którym jest kilkaset osób. Niezależnie od tego, no, możemy montować pewne obrazy. Takim ulubionym miejscem kręcenia wywiadów jest tak zwany blue box, prawda? Mamy pomieszczenie wymalowane specjalną jedną farbą, która ma długość fali, jedną ściśle określoną. No i potem w sposób bardzo łatwy metodami komputerowymi wycinamy to niebieskie tło i wstawiamy dowolny inny obrazek i wydaje nam się, że panowie siedzą na dachu jakiegoś budynku, prawda, albo na tle panoramy pięknego miasta, albo na pustyni. Do tego dochodzi ta już taka bardzo szczegółowa inżynieria, czyli możemy poprawiać jakość, wyostrzać, ale także możemy dodawać pewne elementy albo eliminować je, jeżeli, prawda, pan reżyser kogoś bardzo nie lubi, to może jedną osobę z tłumu, prawda, zastąpić inną i to jest zupełnie niewidoczne. Ta inżynieria jest tak nieprawdopodobna, że tego w ogóle nie widać, a co ciekawsze, to wprowadzone są pewne elementy inteligencji, że już te czasy, kiedy powstawały filmy animowane i trzeba było rysować każdy obrazek, już dawno się skończyły, że reżyser czy osoba, która przetwarza ten obrazek, montażysta, tylko sygnalizuje, jakie ma operacje do wykonania, komputer za niego już tą całą pracę wykonuje w sposób taki, że jesteśmy przekonani, że to jest oryginalny, piękny, piękny film.
Dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki, senatorem Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.